6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Hanna Wilczyńska-Toczko. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Za 3 dni 1 listopada. Czas odwiedzania grobów naszych bliskich i czas, kiedy odchodzenie, śmierć przywołujemy, konfrontujemy się z końcem, no także naszego życia w pewnym sensie. Tymczasem w większości z nas nie ma zgody na śmierć. Odkładamy ten temat, unikamy, boimy się śmierci. W sobotniej Gazecie Wyborczej ojciec Jan Andrzej Kłoczowski, dominikanin, mówi tak. Wciąż myślimy, że mamy czas na zasadnicze rozmowy, na przebaczenie, błaganie o przebaczenie. Tyle, że to ułuda. A ja dodałabym od siebie, myślimy, że mamy czas na okazywanie miłości bliskim, na bliskość, na wspólny śmiech, pomoc tym, którzy jej potrzebują. Myślimy, że mamy czas na spełnianie marzeń i szczęście. Ludzkość od zarania dziejów głowi się, jak oswoić naszą śmiertelność i to, że przemijamy i przeminiemy. A to niełatwe tematy. Nosimy w sobie lęk przed śmiercią swoich i bliskich. O sposobach obłaskawiania tego ostatecznego tematu dziś w nocnych rozmowach w Radiu Gdańsk. A Państwa i moim gościem jest Seweryn Ebertowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Seweryn jest trenerem szkoleniowym, konsultantem, wykładowcą treningu umysłu Tai Chi, absolwent studiów doktoranckich i magisterskich AWF-u w Gdańsku. A muzycznie Anna Maria Jopek i Pat Metheny. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Zapraszam.
Je
Anna Maria Jopek, Pat Metheny jeszcze zaśpiewają i zagrają. A w studiu Seweryna Bertowski, trener szkoleniowy, konsultant, wykładowca treningu umysłu Tai Chi, absolwent studiów doktoranckich, magisterskich AWF-u w Gdańsku. Dziś o przemijaniu spróbujemy porozmawiać, o pogodzeniu się z tym, że jesteśmy śmiertelni. Zbliżają się te dni, kiedy przywołujemy, konfrontujemy się z naszą kruchością i z tym, że każdy z nas prędzej czy później odejdzie. A kiedy Miłosza zapytano, Czesława Miłosza, co sądzi o śmierci, odpowiedział: jestem przeciw. Myślę, że tutaj Czesław Miłosz, nasz noblista, był wyrazicielem wielu głosów podobnych na ten temat. Nie chcemy umierać, nie chcemy o śmierci mówić. Żyjemy w czasach kultu młodości i niestarzenia się. No i co? I co z tym zrobić, Seweryn?
Sama akceptacja nieuniknionego jest nieodzowna. Jeżeli się nie pogodzimy z tym, to będziemy właśnie jak taka marionetka popkultury się zachowywać, gdzie nam się wydaje, że się to nigdy nie skończy, wiecznie będziemy młodzi, karuzela się nie zatrzyma, a ona się zatrzymuje. Zresztą możemy się rozejrzeć, jak bardzo szybko teraz czas pomiędzy palcami przecieka. Jest coraz więcej zadań, coraz mniej czasu, coraz więcej bodźców. Ludzie nie są w stanie utrzymać tempa na co dzień, a co dopiero przy tak intensywnych aktualnie chorobach, różnych wypadkach. Tych zmiennych jest jeszcze więcej. Jeszcze szybsze ryzyko śmierci jest, jeszcze bardziej pewna jest, bo nieliczni dożyją tych tam 100, 150 lat. Jak można było gdzieś sobie na wsi spokojnie funkcjonować i wydłużać.
Chociaż żyjemy statystycznie dłużej, prawda? Mimo, że czasy są stresujące i wydawałoby się niesprzyjające. Teraz już geriatrzy mówią o takiej późnej starości. To są 90-latkowie. I to nie jest wcale mały przedział populacji. Kiedyś to byli 70-80-latkowie.
Może to są te pokolenia teraz, czasu wojny, gdzie oczywiście, jeżeli ktoś nie został zabity w obozie, czy już przeszedł ten cały dystans, urwać się z tego swojego piekła, no to miał już tak super genetykę, że to są olimpijczycy. Ci ludzie, którzy teraz żyją, funkcjonują, mają coraz gorsze jedzenie, coraz większe wyzwania i coraz większe tempo i oni na pewno nie będą w takim dobrym stanie zdrowotnym jak poprzednie pokolenia.
Czyli śmierć to jest coś, co z pewnością nas wszystkich czeka. Ojciec dominikanin Jan Andrzej Kłoczowski, o którym już mówiłam na wstępie audycji, mówi tak: gdybym miał podsumować, strategia współczesnego człowieka to ucieczka i od śmierci, i od miłości. Nie chcemy mówić o śmierci, ale też nie za bardzo potrafimy kochać i być blisko.
Są różne sposoby, jak zagłębić się w coś. Tak bym to nazwał. Można przylgnąć do gadżetu, do pracy, do pogoni za czymś, do przywiązania, do przedmiotów, ludzi. Miłość sama w sobie jest bardzo trudna. Taka miłość jako miłość, którą gdzieś znamy, wykreowaną jako te niezbędne do życia elementy, ta super dobrana połówka i wieczne poszukiwanie i wieczne cierpienie, bo ludziom się nie udaje tego idealnie spasować.
Wieczne rozczarowanie, tak. Można powiedzieć. Odezwał się Szymon z Banina, nasz stały słuchacz. Serdecznie pozdrawia od siebie i swojej żony Magdaleny. Pozdrawiamy, panie Szymonie, i mam nadzieję, że już ze zdrowiem wszystko dobrze. A stała słuchaczka Ania pisze: witam, pani Haniu, rozstanie lub ostateczne pożegnanie. Zastanawiam się nad tym, czy boli, a może krzyczeć ze złości i żalu. Po namyśle oni są tylko w innym pokoju, kiedyś też do niego dotrzemy. No właśnie, możemy sobie wyobrażać, że przenosimy się tylko w jeden jakiś inny wymiar, różny od tego, który jest tutaj. Oczywiście pomaga też tym, którzy wierzą, religia bardzo mocno, ale ateiści też sobie jakoś tłumaczą ten stan przejścia i końca. Zawsze, od wieków, od zarania dziejów, jak powiedziałam, ludzkość próbuje się uporać z tym tematem przemijania. Jak ty, Seweryn, radzisz sobie z tym? Przez lata prowadziłeś warsztaty tanatoterapii, czyli takiego leczenia z lęku przed właśnie śmiercią.
Śmierć jest procesem, jest próbą, do której możemy się albo przygotować, albo nie przygotować. To jest tak jak klasówka w szkole, czy jakiś duży sprawdzian życiowy.
No, powiem, że taki ostateczny sprawdzian.
I on jest nieunikniony, więc albo się przygotujemy jak do zawodów, dobrze, zrobimy trening i w tym momencie, jak dochodzi do tego punktu, to mamy doświadczenie, co się dzieje.
Ale jak można zrobić trening, Seweryn, własnego umierania, przepraszam cię bardzo, własnej śmierci?
No jakoś stare kultury od tysięcy lat potrafią... Można powiedzieć, że całe życie trenować umieranie. Czyli dokładnie to, co się dzieje z umysłem. Rozpoznawanie, czym jest umysł. Rozpoznawanie stanów, kiedy umieramy. Co się dzieje z umysłem, z ciałem. Czym my tak naprawdę jesteśmy. Podstawowym pytaniem, czym jesteśmy. Jeżeli dotrzemy doświadczalnie do tego punktu, to ten lęk całkowicie znika.
Co to znaczy? Wyjaśnij, czym jesteśmy.
No, tu niestety mogę tylko drogę pokazać. Każdy musi sam usiąść i zrobić. Jak to kiedyś nasz kolega, gdy doprowadziłem jeszcze szkolenia komputerowe, dał wielką receptę na zaliczanie bardzo trudnych certyfikatów. Twarde pośladki i książka. Trzeba usiąść i się nauczyć. I
ale tak nauczyć samo. Z książki, czy z siebie, czy z czego?
Jest procedura, powtarzamy ją tak długo, aż uzyskujemy wynik.
Zlituj się, Seweryn. Jaka procedura?
Możemy usiąść i sprawdzić typu pytaniem, czym jestem, kierując umysł właśnie w tym kierunku i siedzieć tak długo, aż uzyskamy odpowiedź. I ona i będzie z poziomu myślenia, z poziomu dywagacji, różnych spekulacji czy cytowania bardzo wyszukanych opinii na ten temat, tylko albo osiągamy doświadczenie, albo staramy się gdzieś podłączyć, gdzie ktoś nam może o tym doświadczeniu opowiedzieć, nie że tylko zmyśla, albo ma wyobrażenie, jak to mogłoby być, gdyby było, tak zwane wprowadzenie ślepych przez ślepców i to niekoniecznie będzie działało, ale jakoś od tysięcy lat udaje się ludziom odpowiedzieć na to pytanie, czym jest człowiek tak naprawdę i za tym od razu stoi sens istnienia. Z tego punktu, z tego doświadczenia wszystko wygląda zupełnie inaczej. Moc się inaczej ustawia naszego umysłu. Lęki się przestawiają. To jest tak, jakbyśmy byli w rzeczywistości wirtualnej i jeżeli się połapiemy w tym, że ta postać, która nam się wydaje, że to jest ja, że ten cały świat jest prawdziwy wkoło nas, to my się tym bardzo mocno wszystkim przejmujemy. Jeśli zrozumiemy naturę rzeczywistości, czym są zjawiska, czym jest ciało, czym jest umysł, jak to jest powiązane i nie, że wymyślę jakiś koncept na ten temat, tylko fizycznie poczuję, osiągnę to wewnątrz, to mam już podstawy do tego, żeby mieć faktycznie jakąś stabilność, żeby się nie bać. A żeby to uzyskać, to po prostu wykonujemy ćwiczenie typu jak w sporcie, że jest pewna procedura i tą procedurę tak długo robimy, aż uzyskamy wynik. Jak go uzyskujemy, to stabilizujemy później ten wynik.
A jaki to może być wynik?
To jest doświadczenie tego, czym jesteśmy właśnie.
Wiesz, że to są wyższe duchowe uniwersytety, to o czym mówisz. Zapraszając cię do studia, wiedziałam, że nie będzie łatwo, ale musimy to przełożyć na język bardziej przystępny, żebyśmy my, którzy nie czynimy takich treningów i na co dzień absolutnie jesteśmy od tego dalecy, żebyśmy mogli chociaż się zbliżyć do tego momentu, kiedy nam będzie łatwiej zaakceptować to, że jesteśmy śmiertelni, że wszystko przemija i że nasi bliscy i my też przeminiemy. Po prostu umrzemy.
My się z tym umysłem rodzimy. Każdy ma ten umysł. Nie można go nikomu zabrać. I tylko wraz z edukacją, wraz z czasem jesteśmy warunkowani przez szkołę, przez otoczenie, przez ludzi, którzy nie mają o czymś pojęcia i próbują nam narzucić swój system myślenia i przekonań, jak jest coś zbudowane, jak działa, czym jest, co mamy robić, czego nie robić, jak będzie ten wynik wyglądał jego zdaniem. Ale każde dziecko, które się rodzi, ma czysty ten umysł. On po prostu z czasem jest zabrudzony. Ale im krócej jesteśmy tutaj, można powiedzieć, tym bardziej żywe są w nas te informacje. Później nas społeczeństwo pogłębia w nieświadomości, aż znowu musimy te nasze nasiona świadomości w swoim ciele obudzić. Jak mamy dość dużo energii, przejdziemy proces, to po prostu mamy doświadczenie.
Piotr z Poznania pisze. Miałem 7 lat, gdy pierwszy raz podałem zastrzyk do żylnie mojej mamie. Teraz za telefon dzieci dostają medale. I od początku mojej świadomości mama zawsze mówiła, że odejdzie i nie mam na to wpływu. Mam 34 lata, mama 58. Leki utrzymują ją przy życiu. Żyjemy i śmierć jest lepsza niż czekanie, będąc warzywem. Każdy umrze. Ale rodzina wie, że nie pojawię się na pogrzebie. Wolę pamiętać żywych niż trumny, napisał Piotr z Brodnicy.
Każdy ma prawo po swojemu realizować temat. Tutaj nie ma dobrych, złych odpowiedzi. Po prostu mamy swój punkt i się go trzymamy. Technicznie to ewidentnie, nawet doświadczenie w tym wieku nieuchronności śmierci, umiejętności poradzenia sobie z tym i życie jakby dzień w dzień informacją, że każdego dnia możemy umrzeć, to tak naprawdę nam każdego dnia daje super długie życie. Bo żyjemy świadomie, żyjemy realnie, a nie, że nagle się obudziliśmy i mamy tak naprawdę, załóżmy, pół roku życia. Że ludzie się budzą i nagle nie ganiają po sklepach, nie kupują książek, których nie potrzebują, nie czytają dziwacznych historii, które donikąd nie prowadzą, tak jakby cały czas przetracili. Mają jakiś konkretny fragment. I albo zrobimy coś ważnego w tym czasie dla nas, możemy dowolnie zwiedzić teatr, ktoś chce się nauczyć śpiewać, tańczyć. To jest jego plan. Jeśli ktoś, kto chce być tancerzem, będzie głównie czytał książki, to nie zrealizuje swojego zamierzenia. Poczuje pod koniec, że gdzieś pogubił się, stracił możliwość rozwijania talentu, czego w ogóle nawet nie rozpoznał. I to ta kwestia, że jak mamy świadomość przemijania doświadczalną, że nie wypieramy tego, to możemy faktycznie zacząć używać sensownie naszego czasu.
Czyli warto się z tym skontaktować, a nie tak jak zwykle robimy, od tego uciekać, nie zagłuszać, nie zastępować prawdziwego kontaktu ze sobą jakąś ułudą, w którą często brniemy, prawda? Spraw i sprawek, gadżetów, jak mówiłeś, rzeczy, które mają nam dać złudne poczucie bezpieczeństwa.
To już nawet sam wiek, bym powiedział, startu szkolenia. Możemy spojrzeć, ile godzin, czy ile w ogóle razy jest poruszany temat tak naprawdę śmierci i poradzenia sobie z tematem podczas jakiejkolwiek naszej edukacji. Ludzie potrafią mieć 50 lat i nigdy nikt nie przygotował ich na to. Nigdy. Przeszli podstawówkę, czy to będzie liceum, gimnazjum, studia, nikt im nic nie podał. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, która jest nieuchronna, nie jesteśmy kompletnie do tego nieprzygotowani. I tak samo, kiedy zacząć tak naprawdę się przygotowywać do śmierci? No, już od urodzenia możemy zobaczyć, ile osób rodząc się umiera przy samym porodzie. To nie ma czegoś takiego, że taki a taki trening, typu mamy na przykład w sporcie konkretne fazy wiekowe, w których podejmujemy specjalistyczne treningi. Mamy ukierunkowany, mamy trening wszechstronny, specjalistyczny, mistrzowski, ogólnorozwojowy. One są wszystkie inne, inaczej działają, ale tutaj nie ma ograniczenia. Od razu trzeba, na ile możemy temat doświadczać. To jest pierwsza rzecz.
Doświadczać na sucho.
No nawet
tak
nie.
Tak trochę na brudno.
Bo jeżeli pójdziemy z kimś na pogrzeb i widzimy, że ktoś umiera, to nie jest na sucho. To jest realny warsztat tego, że widzimy, że ktoś się urodził i za chwilę, tak jak kiedyś wyglądało to, czy na wsiach, czy w tych domach wielopokoleniowych, że widzimy, że ludzie umierają, widzimy, że ktoś choruje i widzimy, że ktoś się rodzi, że to jest etap. Jak tylko startujemy, to jest tak, jakby ktoś przyszedł na pierwszy rok studiów i widzi, że kiedyś będzie obrona. I to będzie kilka lat trwało i ma tylko tyle czasu, żeby się wyrobić. Inaczej to wszystko wygląda i to nie jest na sucho. Na sucho to nic nam nie da. Możemy słuchać, oglądać, ale jak dziecko zobaczy, że typu dziadek czy ciocia odeszli, gdzie on poszedł? Gdzie był wcześniej? Co się będzie z nim działo? Czy ja też tak odejdę? Tak. Niech się przygotuje. Jak się nie przygotuje, no to będzie żył w iluzji, że wszystko się jakoś kręci, jakoś to będzie. To nie jest tak, że się jakoś będzie kręciło. Przy wątkach typu sportowych czy informatycznych to jest bardzo mocny zero-jedynkowy temat. Jeżeli ktoś trenował, to może liczyć na wynik. Nawet jak ma najlepszy talent, to sama genetyka też mu nic nie pomoże, że ma świetne warunki fizyczne. Jak nie zrobi treningu, przyjdą inni ludzie o podobnych warunkach albo lepszych i nie jest w stanie z nimi konkurować.
Seweryn, kiedy ty mówisz o tym treningu, swoistym bardzo, skontaktowania się z takimi pytaniami zasadniczymi, kim jestem, jaki sens ma to wszystko, tak? Co się ze mną stanie, to myślisz o jakimś rodzaju medytacji?
Sposobów jest dużo.
Można, modlitwy?
No, chodzi o to, żeby zobaczyć, czym jest umysł, czym my jesteśmy. W bardzo dużym skrócie. Tybetańczycy takie pojęcie mają jak rigpa, naturalny stan umysłu. I to jest dokładnie to, czym my jesteśmy. Możemy to utożsamiać z pojęciem typu oświecenie, urzeczywistnienie, że ktoś się przebudził ze snu. Możemy tak to nazwać, że dopóki śni, to śni. Że się bawi w to, żeby na przykład poprawić zawartość tego snu, żeby mniej ciężki koszmar zamienić na bardzo przyjemny sen. Ale to jest ciągle gra, że poprawimy troszeczkę wizję naszą, nasze wyobrażenie, zmieniamy film delikatnie, ale nie możemy wyjść poza kadr filmu, nie wychodzimy z symulacji wirtualnej. Oświecenie, przebudzenie to jest coś, co Carl Gustav Jung uznał za szczytowe osiągnięcie człowieka, że on nie może więcej zrobić, to jest jego top. I albo ktoś chce być tym top, że chce uzyskać najwyższy wynik, jaki może człowiek zrobić, tak? Moja roślina, na przykład, z którą ja trenuję, no można powiedzieć, że dlatego trafiła do Zen, zaczęła interesować się oświeceniem, bo skoro jeden z ojców psychologii powiedział, że więcej człowiek nie może osiągnąć jako taki rozwój umysłowy, to ona chce to mieć. I tu też pytanie jest, jak wysoko chcemy wymierzyć naszą, można powiedzieć, poprzeczkę? Czy chcemy po prostu się najeść, wyspać i nakarmić ego tym, że nam jest dzisiaj dobrze, a jutro zobaczymy, co dalej? Czy po prostu ustawiamy bardzo daleki kierunek, że chcę zrozumieć wszystko, a po drodze pilnuję, co jest pod nogami? Ale nie zbaczamy z kursu.
W psychologii jest taka teoria opanowywania trwogi, TOT się nazywa, związana właśnie z lęką ludzi przed śmiercią. I ta teoria mówi, że są różne sposoby radzenia sobie z tym lękiem. Że jedni rzucają się właśnie w przyjemności najróżniejsze, w takie hedonistyczne podejście do życia. Czyli robią zakupy, idą w seks, w przyjemności, krótko mówiąc. Inni z kolei starają się coś po sobie zostawić, czyli idą w sztukę, tworzą. No, artyści mają tutaj trochę więcej szczęścia, prawda, bo mają ten talent i mogą rzeczywiście tę energię spożytkować, tworząc, nie wiem, piękną muzykę, czy jakieś inne dzieła sztuki, czy literatury. I że jest to też jakaś taka obrona przed tym przemijaniem. No, ale jest też bardzo, bardzo wiele ludzi, którzy ani nie idą w hedonizm, ani nie mają talentów artystycznych, tylko po prostu się boją i odsuwają. Odsuwają ten moment. No, nie chodzą na pogrzeby znajomych, tak? Starają się nie czytać nekrologów i są bardzo zagubieni w tym wszystkim. Religia też im często nie za bardzo pomaga, bo jest powierzchowna.
Jeśli byśmy to wszystko ucięli szybkim algorytmem informatycznym, to większość cywilizacji upadła i nic po nich praktycznie nie zostaje. Więc nawet to, że ktoś wybuduje pomnik, zbuduje jakąś świetną katedrę, tak jak architekci mają takie swoje, można powiedzieć, że marzenia, żeby zbudować jakiś kościół, coś co zostanie, a nie że przyjdzie kolejny inwestor i wyburzy, zmieni, zamieni coś. Ale to i tak wszystko zniknie. Zostaje pył. Więc jedyne, co możemy tak naprawdę zrobić, to jakieś wewnętrzne osiągnięcie i znikamy stąd. Stare nauki mówią o tym, że umysł jest wieczny. Nie jest tak, że nagle znikamy i znikąd się pojawiliśmy gdzieś i gdzieś znikąd znowu pójdziemy. Jest to inżynieria, wiedza o tym przetrwała do dzisiaj, ale wszystko inne przemija, wszystko znika. Jedyną rzeczą, na której możemy w 100% się oprzeć, która nie przeminie, to jest ten naturalny stan umysłu, który jest niezachwiany. Jak tam osadzimy całe nasze centrum, to jesteśmy niezniszczalni psychicznie. Można z czasem oczywiście ciało mieć trochę popsute, ktoś też nie jest tak, że nie ma już emocji, czego nie wyprowadzimy z równowagi, ale on wróci szybko do tej równowagi. Może się denerwować, ale on już jest poza zasięgiem. To jest ta różnica. Jeżeli wiemy, czym jesteśmy w symulacji i że ona jest symulacją, to nie jesteśmy w stanie tak samo reagować, jak pozostałe obiekty symulacji. Siedzieć w swoich pętlach i uważać, że swoim wyobrażeniem przewalczę to, że są prawa natury. To jest bardzo konkretny system. Jeżeli siedzimy pod wodą, to na ileś czasu nam wystarczy powietrza. Jeżeli chcemy wyobrażać sobie, że siedząc pod wodą mogę normalnie oddychać, możemy poddać to próbie i zobaczymy, jakie będą wyniki. Tak samo jak ktoś kupuje, buduje budowle, jakieś wiersze pisze. Okej, sprawdź w praktyce, czy to ci dało spokój, czy dało ci ukojenie, czy teraz się czujesz bezpieczny, pewny i wiesz, po co się urodziłeś, kim jesteś, czym jesteś, dokąd pójdziesz. Czy grasz na czas? W meczach też możemy grać na czas, ale na końcu jest gwizdek, jest wynik.
No właśnie, na końcu jest gwizdek, jest wynik. Seweryn Ebertowski, trener szkoleniowy, konsultant, wykładowca treningu umysłu, tai chi, absolwent studiów doktoranckich i magisterskich AWF-u w Gdańsku, jest dziś Państwa i moim gościem. Rozmawiamy o o trwodze przed przemijaniem, przed odchodzeniem, przed śmiercią. Za 3 dni, 1 listopada, a z nami Anna Maria Jopek i Pat Metheny.
Że czas to nas nigdy nie kochał, piękny, posępny, gdzieś gna. A piosenka ma czas, a tęskno
piszą państwo. Mateusz napisał: doświadczyłem śmierci na sobie i wróciłem. Po prostu robi się ciemno. Tak napisał Mateusz. A Szymon z Banina, stały słuchacz, pisze: właśnie niedawno otarłem się o śmierć. Było kiepsko i bliski byłem przejścia na tamtą stronę. Ale kilkanaście razy mnie reanimowano. Udało mi się wrócić do żywych. Przeszedłem 2 ciężkie operacje serca. Teraz jestem w domu. Niedługo będę rehabilitowany. Moje bliskie spotkanie ze śmiercią dało mi i żonie dużo do myślenia. Zrozumieliśmy, ile wart jest dar życia. Zmieniliśmy swój pogląd na to i trochę wiedzieliśmy o przemijaniu, ale moja choroba zgłębiła w nas to przeświadczenie i staramy się, by w każdej chwili być gotowym na odejście. Czy to o to chodzi, Sewerynie?
Tego typu rzeczy, jak te właśnie stany wyjścia poza ciało, czy bliskie śmierci, to dalej może być gra umysłu, że załóżmy jest jakieś niedotlenienie mózgu, coś tam nie styka, mamy projekcję. To nie jest tożsame z doświadczeniem oświecenia. To nie jest czarna dziura, czarna kula, czy jakieś tam światło, w którym coś tam odnajdziemy.
A to, co pisze Szymon o tym, żeby w każdej chwili być gotowym na odejście, a myślę, że to wielka sztuka i wielka mądrość.
To jest, można powiedzieć, życie marynarza, życie samuraja. Każdego dnia mogą odpaść. Tak jak marynarzy dzieli w zasadzie 3-calowa deska od śmierci, a samuraje każdego dnia mogli umrzeć. My jesteśmy teraz też takimi samurajami, że każdego dnia możemy umrzeć w wypadku samochodowym, możemy umrzeć na raka z dnia na dzień. Nie wiemy, co się dzieje. Ludzie nagle dostają diagnozę i co? I się potrafią w rok, w miesiąc, w tydzień po prostu zwinąć. Nie ma ich. to jest kompletny moment. Nikt z nas nie stanie zagwarantować nam, że będziemy żyli wiecznie i wręcz statystycznie nie wychodzi to tak. Jest coraz więcej nagłych informacji, nagłych zgonów, bardzo szybkich zmian, bardzo młodzi ludzie zaczynają umierać. Bardzo młodzi ludzie. Oni nie zdążyli jeszcze się zestarzeć, zobaczyć, co lubią, co nie lubią, nagle im się czas skończył po prostu. To już poszło.
Czyli to, żeby starać się, tak jak pisze Szymon Zbanina, żeby w każdej chwili być gotowym na odejście, dla mnie to mistrzostwo świata. Niewielu z nas ma w sobie taką gotowość. Wręcz przeciwnie. Słyszę słowa wokół, ja nie chcę umierać, albo no, chciałbym, czy chciałabym, żeby to życie nigdy się nie kończyło.
Ale to są uczniowie, którzy siedzą w ławce i mówią, ja nie chcę sprawdzianu. On i tak będzie. Przychodzi do następnej klasy, w wymogach jest, załóżmy, dwukrotna ocena do ewaluacji i to są po prostu zasady. Albo je przyjmujemy, albo po prostu robimy fochy i nie chcemy chodzić do szkoły. Nie mamy wyjścia. Tu
no
trzeba
dobrze.
Się skonfrontować.
No skonfrontować, Sewerynie. Tutaj ktoś pisze, a jak radzić sobie z kurczowym lękiem przed śmiercią?
Tak samo jak z drugim, trzecim, czwartym modelem. Wszystko jedno jak. Jest procedura i się jej trzymamy.
Znowu o tej procedurze.
Oczywiście.
My nie znamy tej procedury. Nikt nam jej nie dał, nie nauczył nas. To jest, jak powiedziałam, to są wyższe uniwersytety duchowe. Tylko dla nielicznych.
Tu możemy przyłożyć sprawę jak z instalacją skomplikowanego systemu operacyjnego. Jeżeli sami nie potrafimy tego zrobić, to trzeba wynająć specjalistę, który albo nas tego nauczy, albo czytamy książki, jak to zrobić, albo bierzemy kogoś, kto to zrobi z nami.
Ci, którzy są zanurzeni albo w religii, ale tak mówię o takim poważnym, niepowierzchownym zanurzeniu, albo w jakiejś duchowości właśnie, w jakiejś takiej szkole duchowej, medytacyjnej. Takim osobom jest łatwiej. Mam wrażenie. Łatwiej skonfrontować się z tą przemijalnością ciała na pewno, bo z duszą no, różnie bywa. W religii jest tak i w wielu religiach, nie tylko chrześcijańskiej, że ta dusza jest nieśmiertelna. I ta wiara być może no, chociaż w części pomaga, tak? Że nie wszystek umrę w tym sensie, że ta dusza zostanie. Co ty na to?
No, na pewno wiara jest praktyczna i coś tam... Na pewnym etapie pomoże, ale nie zastąpi doświadczenia. Bo zupełnie inaczej wygląda to, że ktoś wyleje sobie wiadro wody na głowę i wie, że nie umarł. A czytanie o tym, czy opinie kogoś na ten temat, dopóki sam nie sprawdzi, to nie będzie wiedział. Nic nie zastąpi doświadczenia. Jeżeli chce mieć naprawdę silne podstawy, żeby się nie bać, to trzeba samemu w to wejść i sprawdzić.
Czyli w taki stan konfrontacji i bliskości tego ostatecznego, co nas czeka.
Sprawdzenie, czym jesteśmy. Jak sprawdzimy, czym jesteśmy, to jesteśmy na wszystko przygotowani. Cokolwiek przyjdzie, cokolwiek się będzie z nami działo, to jesteśmy na to przygotowani. Tak jak gdzieś w przerwie wspominałem, u mojej Rosji jest taka zasada, że na przykład nikt, kto nie dotknął tego, nie przekroczył punktu oświecenia, nie może mówić o oświeceniu, bo wymyśla, bo ma pewną opinię albo cytuje kogoś. Że to są pewne wątki, znowu jak dogmat, na który możemy się oprzeć. Ktoś coś napisał, ale nie wiadomo, czy to działa. Chcesz sprawdzić, jaki jest smak ogórka, to go sprawdź, posmakuj. Do pory, gdy nie zobaczymy tego doświadczalnie w sobie, tak mówię, w przenośni zobaczymy, nie sprawdzimy tego, to mamy tylko wyobrażenie i polegamy na czyjejś opinii, na innych zewnętrznych źródłach. Zawsze jesteśmy uzależnieni i nie mamy pewności.
Pani Haniu, panie Sewerynie, bardzo dziękuję za ten niezwykle trudny temat. Czyż możemy uciec od własnego końca? Owszem, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo, ale kiedyś doczekamy końca i naprawdę warto o nim myśleć, by nie zmarnować czasu do tego momentu, napisała Elena.
To dbanie o zdrowie, no, to są znowu, można powiedzieć, te ćwiczenia, praktyki drogi. Możemy to tak samo tu przełożyć, że możemy dbać o samochód, czyścić mu silnik. Oczywiście jest mnóstwo roboty, możemy to wodorowo czyścić, żeby zmniejszyć koszty. Tak samo możemy profilaktykę zdrowotną uprawiać, żeby...
Nawet trzeba, uważam.
Mniej tego było, ale to jest dalej przywiązanie do. Przywiązanie do zdrowia, przywiązanie do ciała, przywiązanie do tego, że żyje. To nie jest tak, że zniknie cały temat z tym, że my będziemy zdrowi. Jestem zdrowy, wypoczęty i będę żył wiecznie. I możemy równie dobrze, załóżmy, jakiś super trening podejmować i tylko skupić się na przedłużaniu życia i będzie nam tylko rosło przywiązanie do ciała i lęk dalej przed śmiercią.
No tak, to też prawda, bo będziemy się czuć świetnie i tym bardziej żal rozstawać się z tym światem.
Z jednej strony to jest bardzo praktyczne właśnie, żeby sensowne rzeczy kupować, sensowne rzeczy robić, dobrze czas spędzać, ale to jest tylko przedłużanie czasu, tak jak wspominałem kiedyś przy naszych audycjach, jak to wygląda na przykład w tai chi, że tam też się tą koncepcję z dwóch stron ujmuje, że umysł jest i jest ciało, jest takim jakby koniem i jeźdźcem traktowana sytuacja, że my mamy jak najlepszym stanie mieć konia, żeby nas daleko zawiózł w czasie, a przez ten czas, który kupiliśmy sobie na jak najlepszy stan, mamy analizować temat, który jest tu dla nas najważniejszy, typu właśnie sprawdzić, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, czym jestem, kim jestem i jak najwięcej mądrości zdobyć. Nie mówimy teraz o wiedzy, o inteligencji czy książkach zgromadzonych. Bo jest mnóstwo inteligentnych ludzi, ale w tym nie ma kompletnie mądrości. Możemy popatrzeć po naszych przeróżnych profesorach, politykach, super ekonomistach. Mamy mnóstwo wojen, jest głód, jest bieda, jest wielkie ego i wyścig zbrojeń, wyścig ekonomiczny, jest bieda, jest nierówność. Tego ludzie o dużej mądrości nie zrobiliby. To jest tylko ego i kto będzie lepszy, kto będzie miał więcej, kto będzie najpotężniejszy i najwięcej kontroluje, najwięcej ma. To są dalej rozgrywki na arenie, ale nikt z tych ludzi, po owocach to widać, nie wie tak naprawdę, czym jest i gdzieś tam po omacku sobie błądzi, pewnego dnia się skonfrontuje i nie będzie zadowolony z tego, co zobaczy.
Pisze jeszcze raz Piotr z Poznania. Ile by mi życia nie zostało, jeszcze nie wiem, ale żyję pełnią życia i mam świadomość, że Facebook nie zastąpi mi telefonu. Nie mówiąc o spotkaniach, jak w piątek spotkałem dziadków, 85 i 89 lat, a dziś nie widzimy, jak ktoś umiera i w tym problem. Śmierć to szpital, dom starców albo szok. I po co szok? Koniec jest nieunikniony. Z chęcią bym porozmawiał o tym na antenie jako słuchacz pani Haniu. Pozdrawiam panie Piotrze. No właśnie, nie ma już tej kultury, która była przez lata, nie tylko na wsiach, umierania, towarzyszenia w śmierci. Tego, że ten, kto odszedł, był w domu, był opłakiwany, że przechodziliśmy tą żałobę. Teraz rzeczywiście wszystko, co się dzieje gdzieś za białym prześcieradłem, parawanem, tak trochę wstydliwie, jakby umieranie było czymś nieeleganckim. Nie licującym właśnie z tym kultem młodości.
Wszystko, co nie jest estetyczne, jest trudne, bolesne, jest wypierane. Tak samo narodzin nie ma już. Nagle ktoś gdzieś znika i wraca z dodatkiem.
I już jest.
I jest szpital, tam ktoś coś robi, wszystko jest schowane, jest za kurtyną. Umieranie też. Nagle kogoś zabierają, schowali go i go nie ma. Był i się wylogował. Tak jakby zamknął komputer nagle.
Wylogował się, tak.
To... No jest znak naszych czasów, że się stara ludziom schować to wszystko, żeby nie widzieli nieuchronnego, bo możemy oczywiście zostać marionetką w systemie marketingu, reklamy, w którym się już kompletnie nie można teraz połapać, na co zainwestować nasze pieniądze, gdzie ten czas po prostu spędzić. Tu słusznie słuchacz wspomniał o dziadkach, o odwiedzaniu. Tak. Ludzie, którzy przeszli doświadczenie śmierci klinicznej, którzy nawet chociaż delikatnie, blisko otarli się o śmierć, nagle widzą, że wszystko mogli stracić, co ma sens i bardzo często jako wspólny mianownik spędzają czas z przyjaciółmi, robią rzeczy, które kochali, lubili, co im sprawia przyjemność, nie starają się inwestować za 50 lat, będę szczęśliwy tego swojego grafiku, tylko tu i teraz co mogę zrobić, jak pożyję 2 dni dłużej, to jest okej, ale te wszystkie bliskie osoby, spędzić z nimi czas, żeby było ciepło w sercu, żeby była miłość, żeby nie odkładać, mogę się jutro nie obudzić, nie wiemy co się stanie, może wybuchnąć gaz i nie ma bloku. Nie ma domu. Zalało, jest wielka powódź. Nie ma. Jeżeli będziemy każdego dnia szanowali wszystkie nasze zasoby, które mamy, wszystko, co dostaliśmy od naszych przodków, od przyjaciół, doceniali to wszystko, dbali o nich na ile możemy.
Wyrażali wdzięczność.
Możemy nie spotkać przyjaciela, z którym się widzieliśmy wczoraj. Trzeba dbać o nich po prostu. Jeżeli są dla nas ważni, to dać im ciepło, miłość, uwagę. Jak nie, to nie zawracać sobie głowy. Po co mamy spędzać czas na rozważaniach o tym, co nie jest nam potrzebne? Bo mnóstwo z tych rzeczy, które oczywiście są jakimś doświadczeniem, to tak naprawdę w bardzo dużym podsumowaniu nic nie znaczą dla nas. Bo jak jesteśmy na samym końcu drogi i nie wiemy, co tu się wydarzyło, gdzieś poleciał ten czas, czy będziemy poprawiać, pogorszać tą jakość, jak to nazwiemy, czy ładniej, czy mniej elokwentnie, to wszystko jest nieistotne. Na samym końcu jest bardzo ciężka inżynieria. Ktoś się konfrontuje z próbą, albo się przygotował i ją przejdzie, uzyska moc, można powiedzieć tak po szamańsku, po indiańsku, albo polegnie.
Mateusz pisze, możemy odejść z dnia na dzień. Ja się śmierci nie boję, tylko boję się tego smutku dzieci i żony. No właśnie, bo tutaj jeszcze dochodzi kolejny temat, Seweryn, czyli lęk o śmierć bliskich, ale też o to, że ktoś po nas będzie płakał i ktoś będzie bardzo nieszczęśliwy w związku z tym, że odeszliśmy, po prostu umarliśmy.
Z jednej strony to jest przywiązanie do tego, co się gdzieś tam będzie działo po naszej śmierci.
No tak.
Po prostu ludzie od tysięcy lat umierali i jakoś ten świat się do dzisiaj kręci. To znowu jest wyobrażenie ego, że on jest taki, ten ego, nasz punkt wyjątkowy i bez niego to się nie wiadomo, co będzie działo.
No, ale za każdym razem jest to jakaś nasza osobista tragedia.
Oczywiście jest to osobista tragedia, bo ego wszystko bierze osobiście. Dopóki jest ego, są tragedie. Tak to funkcjonuje. Jeżeli chcemy naprawdę się uwolnić z tych wszystkich naszych paranoi, to trzeba pójść dalej niż ego.
No tak, nie jest to proste. A ksiądz, ojciec Jan Andrzej Kłoczowski, dominikanin, mówi tak. Dawniej na wsiach, gdy ktoś umierał, ludzie przychodzili, nic nie mówili, modlili się, jak to się mówi, klepali zdrowaśki. Ale byli, posiedzieli przy trumnie, baby w środku, chłopy na zewnątrz. My żyjemy, trzeba to powiedzieć, w fałszu. Śmierć spychamy pod stół. Nie chcemy być obecni przy śmierci, bo to boli, a my nie lubimy trudnych doświadczeń. Nie jesteśmy wierni w przyjaźni, nie jesteśmy wierni w miłości, nie jesteśmy wierni w śmierci. Pięknie mówi. A teraz zagramy.
Gdy ruszyć chcę, Roll.
603-06-06-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów w Radiu Gdańsk. Przyjdzie któregoś dnia do nas anioł stróż, potrząśnie za ramię. To już? Zapytamy. Tak, to już. Odpowie anioł stróż. No i to jest pewne, że każdego z nas to spotka. Szymon z Banina jeszcze raz napisał: jestem strażakiem, ratownikiem i udało mi się uratować kilkanaście osób. Kilka osób nie udało mi się uratować, kilku osób. Widziałem śmierć z bliska, nieraz, wypadki, samobójstwa, pożary. Ale bliskie spotkanie mojej osoby ze śmiercią dało konkretnie do myślenia, napisał Szymon. Najlepsze jest to, że nie znamy ani dnia, ani godziny. No właśnie, najlepsze czy najgorsze? Sewerynie, Seweryn Ebertowski, trener szkoleniowy, konsultant, wykładowca.
Opinia, dobre, złe, najlepsze, najgorsze, to będzie znowu gra umysłu. Ja bym się skupił na tym, co z tym zrobić, bo to dalej ego decyduje, czy lubi ciepłe, czy lubi zimne. To będą znowu opinie. Ja nie podam takiej metody, że...
A szkoda.
Standardowo skończę, że dostaniemy wszystko najlepsze i od zaraz, tak jak uczą nas teraz, że widzimy coś na filmie, że nagle ktoś wychodzi z krzaków, jest świetny w jakimś sporcie, czy jest genialny, czy jest profesorem. Po prostu tak nie jest. Mamy jakiś cel, pracujemy i konsekwentnie go podtrzymujemy. I musimy po prostu popracować nad tym. Tak samo, żeby oswoić lęk ze śmiercią, to musimy go w różnych miejscach oswoić, na różnych ludziach, w różnym stanie naszego umysłu. Mieć jakąś metodę, jeżeli czujemy w sercu, że ona jest nasza, to ją robić. Jeżeli nie, to znaleźć taką metodę, którą po prostu czujemy. Jeżeli ona jest skuteczna, to będziemy widzieli, że działa. Jeżeli nie działa, to znaleźć następną. I to są bardzo proste rzeczy. Tak jak wspomniałem, usiąść i sprawdzić, czym jesteśmy. To jest taka bardzo uproszczona metoda. Kto prowadzi samochód? Kto siedzi na krześle? Co to jest? I żeby umysł w tą stronę wycelować i przebywać tym. Ale ludzie potrafią pogłębiać to pytanie 40 lat. To nie jest problem.
I wcale nie znaleźć odpowiedzi na to.
Znaleźć odpowiedź, tylko pójść głębiej. To jest kwestia tylko ilości powtórzeń i czasu. To jest dosłownie jak w sporcie. Jeżeli mamy trening, który jest podany przez ludzi, którzy osiągnęli coś w dyscyplinie, to idziemy jak po sznurku. I to nie jest tak, że ja mogę na przykład, planując podróż do Afryki, wszystkie podać szczegóły naraz. Afryka, wiemy mniej więcej, gdzie jest, mamy kierunek i że trzeba jechać, iść albo płynąć. Ale po drodze, gdzie kupić bilet, gdzie zjeść, gdzie będzie szybciej, gdzie się przespać, jak ten trening stabilizować, jak ergonomię wprowadzić, no to są już szersze tematy, że ludzie się tym całe życie zajmują. Są różne szkoły, różne modele, jak to wystabilizować. I oczywiście możemy iść pieszo, będzie troszkę wolniej, ale kiedyś dojdziemy. Wystarczy, że mamy azymut. Jak ktoś będzie konsekwentny, to kiedyś to osiągnie. Jeżeli ma więcej czasu, chce więcej zainwestować siebie, energii, jak jest bardzo zdeterminowany, no to może mieć szybsze efekty, tak jak wszyscy chcą oczywiście, załóżmy, nie bać się śmierci albo coś mieć super, ale ile roboczo godzin dziennie na to poświęcają? Niech zrobią sobie grafik, ile godzin dziennie inwestuje w to, ile minut. Się okaże, że tego jest bardzo mało. Ktoś chce być, załóżmy, superlotnikiem, ile godzin dziennie czyta książek na ten temat, ma lotów, spotyka się z ludźmi, trenuje, konkretne robocze godziny. Żeby dobrze jakąkolwiek umiejętność wypracować, to jest 10 tysięcy godzin takiej podstawówki szkoleniowych, treningowych, poświęconych na daną dziedzinę naszego życia, czy jakąś umiejętność. 10 tysięcy godzin. Więc jak to delikatnie dotkniemy, to może trwać 30 lat. Jak przyciśniemy, zrobimy dużą intensywność, to można to kompresować, tak jak mały komputer coś liczy delikatnie, czy kalkulator, ale jak połączymy to w duże klastry, pracujemy na bardzo zbiorowych systemach, możemy to przyspieszyć. Tak samo w peletonie się szybciej jedzie niż na rowerze indywidualnie. I na to wszystko są procedury.
Nie pocieszasz, Seweryn, powiem ci. A ktoś pisze: ja naprawdę wolę odejść w spokoju i ciszy hospicjum, jeśli tak udałoby mi się, niż wśród popłochu i lamentu bliskich. Bo z niewiedzy, z lęku popełnia się błędy, które po prostu utrudniają umierającemu godne odejście.
To jest tak, jakbyśmy pojechali na zawody, tu użyję metafory sportowej, i jeżeli będzie miło, cicho i spokojnie, to lepiej zagram mecz. Specjalnie tenisiści stołowi kiedyś zapraszali też dzieci, żeby robiły duży hałas i w tych warunkach dalej móc wykonać zadanie. To wszystko jedno, kto będzie koło nas. Oczywiście, że się przyjemnie i sympatycznie umiera samotności i dużo osób robi taki numer, że tam kogoś poprosi o wodę, żeby on wyszedł i żeby samemu czasie odejść. Jest taka procedura, to jest powtarzalne zjawisko. Ale jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani, to wszystko jedno, w jakich warunkach my mamy tą stabilność, mieć tak silną to doświadczenie i skuteczność, że zawsze sobie mam poradzić. Jeśli nie, to metoda ma dalej wrażliwość. I albo przygotujemy się dobrze, znajdziemy metodę, która zawsze działa, albo mamy taką, która może wypali, albo nie wiadomo w ogóle, co się stanie i skoczymy z samolotu bez spadochronu z nadzieją, że nie wiadomo, co tam będzie, albo będzie okej, albo nie wiem jak. Albo się przygotujemy, albo się nie przygotujemy.
No tak, Seweryna, tutaj mamy gratulacje za ten program i pozdrowienia dla rektora Moski.
Dla kogo?
No właśnie, nie wiem, dla rektora Moski? Tak jest napisane. Ale dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy. No Mateusz jeszcze, no, porusza temat, którego już nie zdążymy nawet tutaj, więc panie Mateuszu, przepraszam, nie przeczytam tego SMS-a, bo to jakby kolejny wątek nam się tutaj w tym temacie odchodzenia i tych ostatecznych pożegnań. Seweryn, bardzo ci dziękuję. Myślę, że poruszyłeś wielu słuchaczy tym, co tutaj mówisz. No bo to rzeczywiście nie ma żartów i warto się do tego momentu jakoś mentalnie, psychicznie, duchowo przygotować, tak jak każdy z nas czuje, tak jak mówisz, tak jak potrafimy. Najważniejsze, żeby nie udawać, że śmierci nie ma, bo to zwykle się źle kończy, a z tego, co słyszałam, to każde życie kończy się śmiercią.
Statystycznie jest na to duża szansa.
Statystycznie jest na to duża szansa, że nie będzie inaczej ani w twoim, ani w moim, ani w żadnego z państwa przypadków. Dziękuję serdecznie. Seweryn Nebertowski, trener szkoleniowy, konsultant, wykładowca treningu umysłu, tai chi, absolwent studiów doktoranckich i magisterskich AWF-u w Gdańsku. Kłaniam się państwu pięknie. Dziękuję. Hanna Wilczyńska-Toszko. Dobrej nocy. Do usłyszenia.